Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrysiło, witam w Radiowym Klubie Rodzica. Dziś o przyprawach w diecie dzieci i młodzieży, o grach komputerowych, zapisach na zajęcia podczas ferii zimowych w naszym regionie, w cyklu Tacy Sami, tym razem o wsparciu dla osób niepełnosprawnych, programach i możliwościach w 2018 roku.
Zmian. Bałagan w głowie, własny strach. Chcę cię zatrzymać, nie wiem jak. Obcy ty, obca ja. Zły czas, ciepło twoich rąk. Ucieka gdzieś, odpływa stąd. Czuję, że tracę stały ląd. Obcy ty, obca ja. Zaczynam starać się, gdy ty dawno zamknąłeś za mną drzwi. Bez powrotu do tamtych dni. Obojętny wzrok rzucam w biegu w każdą noc. Zaczynam walczyć o nasz los. Giniesz ty, ginę ja. Co dnia traci. Spalisz nasz ostatni most. Powiedz mi, co ma ona, czego nigdy ja nie dam ci. Rozpętałeś burzę, teraz z nią zbieraj wiatr. Ona przecież zna cię lepiej niż znam cię ja.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
12 lutego dzieci i młodzież z naszego regionu rozpoczynają ferie zimowe. Zapisy na zajęcia i półkolonie już ruszyły. I tak na przykład ze względu na termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, półkolonie odbywać się będą w szkole podstawowej nr 31 przy Karłowicza 2. Pozostały wolne miejsca dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat dla grup dziennikarsko-filmowej, artystycznej i fotograficznej. Szczegóły na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. Warto się spieszyć, bo rzeczywiście te zapisy ruszyły w czwartek, a miejsc pozostało niewiele. Zapisy na półkolonie prowadzą również Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 przy ulicy Leszczyńskiego i nr 5 przy Krysiewiczowej. W Grudziądzu ruszyły zapisy na zajęcia w ramach cyklu Białe Wakacje w muzeum. Więcej na stronie www.muzeumgrudziądz.pl w zakładce edukacja. O ofercie na ferie zimowe, które przypomnę w naszym regionie dla dzieci i młodzieży z naszego regionu rozpoczynają się 12 lutego, będziemy informować na bieżąco m.in. w Radiowym Klubie Rodzica oraz w programie porannym Polskiego Radia PIK.
Just to cool out.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Dzisiaj również w naszym programie gra komputerowa jako popularne i ukochane zajęcie dzieci i młodzieży. Na ile groźne? Gdzie jest granica czasu spędzanego na graniu? Jakie mogą być alternatywy? Gra nie sprawi, że od razu się uzależnisz. Uzależnisz się, jak jest to jedyna forma, w której czujesz się bezpiecznie, mówi nam psycholożka dziecięca Anna Michalak.
Wiele badań wskazuje na to, że granie w gry jest korzystne dla rozwoju poznawczego, zresztą nie tylko poznawczego, dla rozwoju językowego, nawet rozwoju społecznego ludzi ogólnie, no bo nie powiem, że dzieci. Myślę, że każda gra, jeśli dziecko ją wybiera i chce w nią grać dalej, to jemu coś daje. Daje mu coś, czego mu brakuje. My nie zawsze wiemy, co to jest i na pewno dziecko też nie zawsze jest w stanie nam powiedzieć co. Natomiast no, są ograniczenia wiekowe. Gdzieś ten rynek gier komputerowych zrobił się taki trochę sformalizowany, gdzie musi być napisane, co ta gra zawiera, jakie elementy, czy tam jest element przemocy. A ja myślę, że czasami jest tak, że nie zawsze się to da dopasować. Że dzieci młodsze grają w gry dla starszych i też coś sobie z tego biorą. I to jest tak, chciałabym oddzielić trochę dwie rzeczy. To, że dzieci grają w gry i że rozwijają ważne kompetencje życiowe.
Były czyli
robione takie na przykład związane z widzeniem, z podejmowaniem decyzji, takie bardzo związane z uwagą, na przykład z umiejętnością skupienia uwagi na danej przestrzeni. My sobie nie zdajemy sprawy, że to jest pewien element rozwoju mózgu i on jest potrzebny i że on jakby się w tych elementach w graniu rozwija, zredukuje impulsywność. Często też, jeśli gramy online na przykład i musimy się porozumieć z jakimiś osobami z zagranicy. Ja naprawdę znam wiele przykładów dzieciaków i młodzieży, która rozwinęła się językowo. Nauczyła się języka nie poprzez lekcje, tylko komunikacyjnie, tylko poprzez granie czy kontaktowanie się przez internet z osobami. I były robione eksperymenty, czyli eksperymenty naukowe, gdzie zebrano grupę ludzi, podzielono na dwie grupy, jedna, która grała, druga nie grała, grali przez konkretną ilość godzin w jakiś tam ciągu paru tygodni, mieli grać w jakieś konkretne gry i później ich przebadano, na początku ich przebadano i przebadano ich później. Po tym okresie. No i stwierdzono, że faktycznie te funkcje poznawcze są dużo lepsze po takim okresie gry. Natomiast dzieci mają dość zorganizowany czas w ciągu dnia. Chodzą do szkoły, szkoły nasze wyglądają tak, że zazwyczaj ktoś im mówi, co mają robić. Niewiele jest czasu w naszej polskiej szkole na to, żeby się pobawić, wyjść, po prostu już mieć swobodę. Wracają do domu, jeszcze mają jakieś zajęcia pozalekcyjne. Na przykład wracają do domu, mają do odrobienia lekcje, jakieś obowiązki domowe i właściwie już jest dosyć późno. Mają bardzo mało, wiele dzieci ma bardzo mało czasu w ciągu dnia na zdecydowanie, co chce robić, na to, żeby poczuć, że się ma kontrolę nad własnym życiem, że się ma możliwość zdecydowania o własnym życiu, a gra właśnie to daje, między innymi. I jeśli tego w naszym życiu takim codziennym jest bardzo mało, bo ciągle robimy coś, co ktoś nam mówi, no to ta gra wciąga jak narkotyk.
Dostajemy stąd to uzależnienie.
No, może się brać stąd uzależnienie, natomiast ja bym powiedziała, że to są bardzo ważne elementy życia. Jeśli ich nie dostaniemy od innych ludzi w innym miejscu, w takim tak zwanym realu, to będziemy je sobie brać z gier komputerowych.
I jakie to są ważne elementy życia?
To, co przed chwilą powiedziałam, możliwość decydowania, jakaś decyzyjność, bo z tej decyzyjności bierze się poczucie kontroli nad własnym życiem.
No ale to tylko to, ta decyzyjność na zasadzie, co jeszcze? Takim codziennym domowym życiu, funkcjonowaniu na zasadzie rodzice, dzieci.
Przede wszystkim brakuje tych fajnych relacji, w których dzieci są podmiotem relacji, w których są, powiedziałabym wprost, partnerami, czyli my słuchamy, mamy dom, nie wiem, są jakieś wspólne obowiązki, natomiast dzieci nie realizują wizji rodzica na to, kim będą i czego potrzebują, bo my, tak jak my dorośli jesteśmy inni i czegoś innego potrzebujemy, tak też nasze dzieci też potrzebują czasem czegoś innego i my nie jesteśmy, wydaje nam się, że jesteśmy rodzicami i najlepiej wiemy, czego nasze dziecko potrzebuje. Nie zawsze tak jest. Czasami wydaje się, że dziecko na przykład gra w jakąś grę przez rok i my sobie myślimy, Jezu, po prostu beznadziejnie spędzony czas, a to dziecko coś sobie tym zyskuje. Jeśli jest ten balans, że ma w domu tą przestrzeń, jakaś taka przestrzeń powinna być naprawdę dużo dłuższa niż jest w naszych polskich domach, na samostanowienie o sobie, na swobodną zabawę, ponieważ właśnie w swobodnej zabawie czy w swobodnej aktywności uczymy się, nie wiem, decyzyjności, też w kontaktach międzyludzkich, nie, że ktoś nam ciągle mówi, powiedz dzień dobry, do widzenia, bądź miły, pożycz, tylko uczymy się realnie, bo się stykamy z żywym człowiekiem, który ma swoje jakieś tam potrzeby i musimy się z nim dogadać. W tej swobodnej przestrzeni trochę bez dorosłych często. Kiedyś tak było, że wybiegaliśmy na podwórko i tam się mnóstwo rzeczy działo i mnóstwo rzeczy się uczyliśmy. Dzieciaki są teraz tego pozbawione.
Czy gra komputerowa może uzależniać?
Może uzależniać, bo jeśli to jest jedyne, mówię, jeśli to jest jedyne miejsce, jedyne źródło, w którym my otrzymujemy takiego kopa wszystkich neuroprzekaźników, bo to jest jedyna rzecz, która jest dla nas przyjemna, którą mamy poczucie sprawczości, jedyne źródło, w którym to dostajemy, no to ciągniemy do tego bez przerwy, no.
Jako rodzice, jako opiekunowie, jaką alternatywę możemy znaleźć dla takich gier komputerowych?
Tylko jeśli się kończy na zabraniu, a nie dajemy nic innego, no to tak naprawdę tylko otrzymujemy od strony dziecka poczucie niesprawiedliwości, bycia niezrozumianym, odwetu, wykorzystania swojej siły jako rodzica.
Dobrze, to co zrobić? Jaką alternatywę proponujesz?
Znaczy przede wszystkim dać dzieciom trochę pograć. Ja naprawdę myślę, że jeśli jest ta, zaraz powiem o tej alternatywie, bo to przede wszystkim jest praca nad nami, nad rodzicami, trzeba nad sobą popracować. Bo czasem jest łatwiej, dziecko siedzi w pokoju i gra.
To ja w tym czasie szybko obiad pozmywam, sprzątnę, poprasuję.
Ileż można słuchać, ale naprawdę dla dzieci, które mają z rodzicem fajny kontakt, fajną relację, to one nie będą wybierały grania na komputerze, jeśli rodzic zaproponuje, chodźcie, pogramy w planszówkę na przykład, albo pójdźmy na rower.
A jak nie ma tej fajnej relacji?
No a jak nie ma tej fajnej relacji, no to jest taki efekt, że idzie grać na komputerze. I jeśli zabronimy i powiemy, zrób coś innego, i to nie będzie coś, co będzie w kręgu jego zainteresowań, no to tylko pogłębiamy ten konflikt jakiś.
I ten bunt dziecka, w stosunku do nas.
Natomiast no, tutaj ja uważam, że to jest w tym momencie praca nad sobą, zastanowienie się, co temu dziecku daje ta gra, albo po prostu pogadanie z nim, jeśli w ogóle jest jeszcze tak, że dziecko chce z nami rozmawiać. I próba znalezienia tego w innej przestrzeni, w takiej realnej przestrzeni, takiej możliwości, że nie wiem, pójdziemy, jeśli to są młodsze dzieci, nie wiem, pójdziemy pokopać w piłkę i ja nie będę mówił ciągle zrób tak, stań tu, tylko po prostu swobodnie się pogramy albo się powygłupiamy, tak? Że zdecyduję się, mimo że jestem zmęczony, jednak wysłuchać tego dziecka, które przychodzi i jeszcze nam chce opowiadać o tym, jak było w szkole i co się działo, a nie właśnie cieszę się, że poszło i mam spokój. To trzeba znaleźć gdzieś tam, no bo my też jesteśmy zmęczeni, nie? No ale jednak jesteśmy modelami dla tych naszych dzieci i to, co im przedstawimy w dzieciństwie, jaką wizję, jaki model relacji rodzić dziecko, no tak oni będą później to nieśli w świat dalej. Mieć świadomość, że te gry wcale nie są takim koszmarem i nawet jakby dziecko grało, nie wiem, całą sobotę i jeśli my na tym nie cierpi na tym rodzina, w sensie takim, że nie wiem, nie możemy, dziecko odmawia wyjazdu na przykład na obiad, albo, nie wiem, zaniedbuje jakieś tam swoje obowiązki. Tylko dajmy tym dzieciom czas na swobodne spędzenie. Ten czas tak zwany wolny, który będzie naprawdę czasem wolnym do decyzji dzieci. Jeśli dziecko się wywiązuje ze swoich obowiązków, to niech decyduje o tym, co robi w tym innym czasie.
Wiesz co, ja spotkałam się też z takimi opiniami, że takimi obawami właściwie wśród dorosłych, że obawy dotyczą tego, w co te dzieciaki tam grają tak naprawdę i czy to, w co grają, gdzieś strzelają, zabijają jeden drugiego, nie przenosi się z tego wirtualnego świata w rzeczywistość i w poziom agresji u takiego dziecka. Jak ty się do tego odnosisz?
To, że ja gram w strzelankę, to nie sprawia, że ja, nie wiem, szybciej uderzę kolegę albo zastrzelę.
Choć i takie przypadki się zdarzały, że ktoś grał w strzelankę, przenosił
tak, ale tak, tylko zastanówmy się, co było naprawdę przyczyną tego. Czy to, że on grał w strzelankę, bądź o to, że, żeby móc powiedzieć, że coś na coś wpływa, to musimy wykluczyć wszystkie inne opcje i wszystkie inne czynniki, które na to wpływają. Bo my to tak przekładamy łatwo, że on grał w strzelankę i przyszedł i strzelił do kogoś, a ja myślę, że tam są jeszcze jakieś inne czynniki, które mają większy wpływ na to, że on tyle czasu spędza grając i że on się zdecydował na taki ruch. I to te czynniki inne, często mówimy właśnie o poczuciu osamotnienia, wykluczenia, niesprawiedliwości, braku kontroli, które płyną ze złej relacji, i to one wpływają na to, że on się decyduje na takie działania, a nie, że to bawi się w strzelanki. Ja powiem tak, mam kuzynów dwóch, którzy całe naszą młodość po prostu popylali w gry. Przeróżne. Ja mam takie wrażenie, że
gry komputerowe.
Gry komputerowe. To są najłagodniejsi mężczyźni, jakich znam. Naprawdę.
Dzisiaj po latach.
Dzisiaj po latach.
Chociaż całą młodość spędzili przed komputerem.
Tak.
A grają nadal?
Grają nadal, tak. A,
czyli co, trochę tak działa jak na sali gimnastycznej? Pójdziesz się, wybiegasz?
Tak. Mówię, trochę mam poczucie, że wrzuciliśmy sobie te uzależnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i o gry komputerowe. Przerzuciliśmy odpowiedzialność z nas na gry. Jakby z odpowiedzialności za to ciepło domowego ogniska, budowanie relacji. Dzieci mają trochę więcej, trochę dużo większy dostęp do tego, co się dzieje na świecie dzięki internetowi. Trochę bardziej widzą i mają też mnóstwo możliwości spędzania czasu i trochę bardziej widzą, co się dzieje i może są bardziej odporne na te różne sytuacje, które się dzieją w domu. Kiedyś tak jak było w domu, tak było, nie mieliśmy jakoś takiego poczucia, że może można zupełnie inaczej. Parę lat temu doszli do tego, że uzależnienia to też są zaburzenia relacji. Biorą się z tego, że były badania na szczurach, które były robione, zdaje się, w latach 60. To akurat o narkotyki chodziło, gdzie szczury dostawały wodę z narkotykiem i wodę czystą i sięgały po tą wodę z narkotykiem zawsze, ale później ktoś doszedł po wielu latach, ktoś doszedł do wniosku, że te szczury tam są same w tej klatce i zrobili im taki szczurzy raj z innymi szczurami, z jakimiś tam zabawami i tak dalej. No i się okazało, że w takich warunkach eksperymentalnych tych szczurów, które sięgały po wodę z narkotykiem, jeśli były jakieś, to na pewno było ich bardzo, bardzo niewiele. One po prostu tego nie potrzebowały.
O uzależnieniu od gier komputerowych w kontekście nowej listy chorób psychicznych od tego roku rozmawiałam z psycholożką Anną Michalak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
O grach komputerowych mówimy przy okazji nowej listy chorób i problemów zdrowotnych, która została zaktualizowana przez Światową Organizację Zdrowia. Uzależnienie od gier komputerowych znalazło się na liście chorób psychicznych od tego roku. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, co można było zresztą przeczytać w ostatnio w Rzeczpospolitej, umieszczenie tego uzależnienia na liście schorzeń nie oznacza, że granie jest czymś z gruntu złym, a klasyfikowanie tej czynności jako zaburzenia zależy od kontekstu. Dla tych, którzy panują nad ilością czasu spędzanego na grach i swojego w nie zaangażowania, może to być czynność poprawiająca koordynację ręka-oko, szybkość reakcji czy podejmowania decyzji, czytamy w Rzeczpospolitej. Może też wpływać na łagodzenie stresu i zwiększenie umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi, pisała pod koniec grudnia Rzeczpospolita, wyjaśniając aktualizację przez Światową Organizację Zdrowia listy chorób i problemów zdrowotnych. Kiedy mówimy o wystąpieniu takiego zaburzenia, mówimy wtedy, gdy zaangażowanie w gry będzie tak intensywne, że spowoduje na przykład, że osoba uzależniona będzie miała ograniczoną kontrolę lub w ogóle utraci zdolność kontrolowania czasu, jaki spędza na graniu. Granie będzie najważniejszą wykonywaną czynnością, a pozostałe zejdą na dalszy plan. Uzależniony będzie kontynuował grę mimo wystąpienia negatywnych, odczuwalnych przez niego konsekwencji tej czynności. Czytamy w ostatniej Rzeczpospolitej przy okazji gier komputerowych, no i właśnie nowej listy uzależnienie od gier komputerowych na liście chorób psychicznych od tego roku. W kontekście dzieci i młodzieży również mamy nadzieję, że oprócz gier komputerowych wszystkim rodzicom i opiekunom udaje się znaleźć ciekawą alternatywę.
Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen.
odmów niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk, kołysał się z tobą, a skasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień.
Radiowy klub rodzica w Polskim Radiu PIK.
Sól, pieprz, wanilia, koperek, bazylia i wiele innych przypraw, które warto włączyć do potraw dzieci i młodzieży. O tym dziś rozmawiam z dietetyczką Anną Czysz.
Według mnie obok wszystkich produktów, które są wymienione w piramidzie żywienia, to przyprawy jakby uzupełniają całą dietę dziecka.
Ale jakie konkretnie przyprawy?
Jako pierwsze, do trzeciego roku życia możemy wprowadzać wanilię, cynamon. One są takie najłagodniejsze. Z tych takich na słodko, że tak powiem. A z pozostałych to na pewno koperek, majeranek, bazylia. One też dodają aromatu potrawom, wspomagają apetyt. Szczególnie będą polecane też właśnie u dzieci niejadków, gdzie no już jakby sam zapach tej potrawy będzie pobudzał ślinianki, soki żołądkowe. Pojawi się ta chęć na jedzenie.
Czyli jeśli chodzi o niejadka, to tutaj jakie przyprawy przede wszystkim?
Przede wszystkim właśnie cynamon. Kardamon też działa tak pobudzająco na apetyt. Wanilia oczywiście, goździki. I tutaj właściwie dzieciom przede wszystkim polecałabym często i w małych ilościach, żeby tutaj nie przesadzać, bo teraz są modne też różnego rodzaju pasty z udziałem dużej ilości tych przypraw, to raczej w przypadku dzieci dodawałabym na przykład do owsianki, do ciasteczek, czy nawet do kompotów. Zamiast cukru możemy doprawić taki kompot cynamonem, ugotować go na goździkach. Też się zawsze wspomagam takim kompotem bez cukru na bazie owoców, ale z dużą ilością właśnie różnych przypraw.
A teraz powiedzmy o tych przyprawach pikantnych, znaczy z grupy takich bardziej pikantnych, do tych potraw pikantnych, do tych potraw mięsnych, tak, do potraw mięsnych. Co tutaj by pani poleciła dla dzieci i młodzieży? Co wspomaga czy zdrowie ogólnie, ogólne samopoczucie, czy wspomaga apetyt, czy lepsze samopoczucie, czy być może tak jak w przypadku, ostatnio opowiadała pani o orzechach, które bardzo dobrze działają na pracę mózgu, czy jeśli chodzi o przyprawy, tutaj też mamy jakąś taką grupę wyjątkowych przypraw?
W ogóle wiele przypraw działa na nas jak afrodyzjak. Właśnie na przykład ten kardamon, szafran, goździki, bardzo podobnie, ale ostre przyprawy, właśnie, to tutaj do trzeciego roku znowu to jest taki wiek graniczny bardzo. Unikamy ostrych przypraw. Potem stopniowo, no musimy obserwować, czy dziecko w ogóle akceptuje ten smak. Ja kiedyś robiłam czekoladowe ciasteczka z chili, no to mojemu synowi nie podeszły te
to
smaki.
Ostre?
Tak, tak. Mimo, że tej chili było tam naprawdę niewiele. On bardzo jest wrażliwy na różne smaki i wyczuł to szybko. Także to też oczywiście nic na siłę. Dla przetestowania oczywiście możemy możemy spróbować podać. Właśnie chili jak najbardziej też w potrawach na słodko, właśnie czy do gorącej czekolady, czy do ciastek. Też ona bardzo fajnie się łączy.
Ale uważajmy z chili rzeczywiście ostrożnie bardzo, tak, jeśli chodzi o odrobinkę i to też chyba najpierw samemu spróbować, zanim damy dziecku.
Oczywiście, zgadza się. Wszelkie te ziołowe, oregano, bazylia, one też działają pobudzająco na apetyt.
I teraz co? Wybieramy te bazylię w doniczce, którą możemy dostać w sklepie albo samemu nawet zasadzić i samemu sobie hodować, czy
to
wybieram?
Już obojętnie.
Tak?
Nie obojętnie.
Ma znaczenia?
Wtedy suszona przyprawa tutaj ma bardziej intensywny smak, dodajemy jej mniej. No nie ma to raczej takiego znaczenia. Tak jak wolimy.
Czy Polacy w diecie w ogóle używają dużo przypraw, jak pani obserwuje?
Właśnie niewiele.
Dlaczego?
Niewiele, nie wiem, z czego to wynika. Czy się boją, czy ta potrawa zmieni bardzo swój smak. Na przykład jest też taki lęk, widzę na przykład przed łączeniem różnych przypraw. Na przykład cynamon można dodawać do mięsa też. Tutaj tak bardzo niechętnie, na przykład ja w pracy obserwuję, jak pacjentom proponuję, to bardzo niechętnie na to patrzą i wolą tradycyjne.
Trzeba się przekonać samemu.
Ale też oczywiście tutaj bardzo ważne jest, żeby kupować przyprawy w takich bezpiecznych mieszankach albo samodzielne. Bez dodatku soli, glutaminianu sodu, wzmacniacze inne smaku, no to...
Patrzymy z tyłu na napisy,
tak
na
jest,
skład.
Tak, tak. Przypomnę też o takiej słynnej polskiej przyprawie właśnie, Magi. Jest to glutaminian sodu. Praktycznie sam w płynie no jest bardzo szkodliwy, no bo to jednak substancja chemiczna, która no niekorzystnie wpływa na nasz organizm.
A jednak bez tej Magi sobie nie wyobrażamy zupy, niektórzy przynajmniej.
Lubczyk. Polecam lubczyk.
Zamiast Magi?
Oczywiście,
smak
że tak.
Smak ten sam?
Bardzo zbliżony.
Lubczyk dostaniemy w proszku?
Tak. Jest już bardziej dostępny, jak najbardziej. I bardzo łatwo go wyhodować też w ogródku.
Pani Aniu, czy przyprawy mogą uczulać? Pytam w kontekście dzieci i młodzieży.
Tak. I tutaj właśnie jak podajemy jakiekolwiek pierwsze przyprawy, to musimy to robić też bardzo ostrożnie, obserwować reakcję dziecka, aczkolwiek ten stopień uczulenie jest średni.
Co najbardziej z tych przypraw może uczulać? Na co warto być wyczulonym przy przyprawach i przy uczuleniach?
No ewentualnie ten cynamon tutaj myślę. Tak. On tam w jakimś stopniu został przebadany najbardziej. Aczkolwiek w ogóle mało przypraw jest przebadanych pod kątem dzieci. Więc też nie ma jakichś określonych dawek, w jakich należy te przyprawy podawać. Więc znowu podkreślam, często i w małych ilościach.
A pani widzę jest fanką takiego i eksperymentowania i tego, żeby dzieciaki od najmłodszych lat jeszcze jednak próbować przekonać do kuchni takiej bardzo różnorodnej.
Tak, zdecydowanie.
Przynajmniej wybór jest szerszy i lepszy. Co z tą solą, pani Aniu? No bo sól to też przyprawa. Nie unikniemy. Sól, pieprz. Jak tutaj wybrnąć z tego, że ziemniaki są mdłe, jak ich nie posolimy ziemniaków? No bo taka prawda, że niektóre sałatki sobie nie wyobrażamy bez soli i bez pieprzu. Kanapki z pomidorem od choćby.
Po pierwsze, ten smak na sól my mamy bardzo wyostrzony. Dorośli. Tak? Dzieci nie znają aż tak mocno słonego smaku.
Dopóki nie poznają.
Dopóki tak, rodzice im nie posolą tej potrawy, są przyzwyczajone do tego naturalnego smaku ziemniaków, czy warzyw gotowanych na parze na przykład. To jakby też nasze przyzwyczajenia powodują, że w dzieciach też wyzwala się ta chęć na słone potrawy. Ale żeby z tego wybrnąć, to bym proponowała na przykład do potraw chociażby gotowanych na parze właśnie, bo tam ciężko je osolić, że tak powiem, proponowałabym przygotowanie salsy warzywnej, czyli posiekanych warzyw, na przykład papryki, pomidora, wymieszanych z jakąś oliwą, olejem, z dodatkiem właśnie ziół i przypraw, takich jak bazylia, oregano. No i taką salsą można wymieszać brokuły, kalafiora, fasolkę szparagową, czy nawet ziemniaki.
Taką salsę, proszę państwa, przygotujemy przez cały rok, niezależnie od pory roku.
No dokładnie, tak jest. Tak samo przyprawy też nie powinniśmy ich wiązać z konkretną porą roku, taką jak na przykład teraz zima, no to cynamon głównie jest podawany cały rok. Ja przekonałam się tutaj też, mam doświadczenia z dzieckiem, że tak naprawdę też pod kątem odporności to co chwilę pojawiają się jakieś sytuacje, gdzie trzeba ją wzmacniać. Nawet wiosną, latem, więc też te przyprawy jak najbardziej pod kątem zwiększania odporności u dzieci też są wskazane.
Ale cynamon zwiększa odporność?
Tak. Ma bardzo wysoki potencjał antyoksydacyjny, działa tak przeciwzapalnie, podobnie goździki, właśnie ten kardamon również, kurkuma też ma takie właściwości, więc w różnych proporcjach, że tak powiem, do różnych potraw można przemycać.
Jeśli chodzi o napoje?
To jak najbardziej właśnie.
Herbata z goździkami?
Tak, tak, zdecydowanie na przykład u dzieci na czkawkę jest polecana, czy na ból zęba w medycynie chińskiej goździki są używane. Przytrzymać tak chwilę tego goździka, on zacznie wydzielać te swoje olejki eteryczne i będzie działał tak łagodząco, absolutnie nieuząbkujący.
Nieuząbkujący, żeby była jasność.
Tak, 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 to tam jak się jakaś próchnica pokaże, bo też w ogóle te przyprawy działają antybakteryjnie. Wanilia na przykład działa tak uspokajająco i w postaci właśnie takiej ususzonej laski wanilii. Odrobina dodana do herbatki rumiankowej czy melisy u dziecka też może ułatwić wtedy zasypianie.
Czyli wanilia, cynamon na bakteryjne jakieś takie zapalne stany, tak?
Tak, tak, tak. Gdy są też choroby, infekcje układu oddechowego.
Cynamon.
Cynamon.
To ten cynamon taki, ja mam wrażenie, pani mówi o cynamonie bardzo dużo i bardzo dużo dobrych rzeczy,
tak,
a ja mam wrażenie, że on nie jest doceniony.
No właśnie nie i też wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie ma właściwości, ale znowu tutaj też przestrzegam, żeby zachować ostrożność, żeby nie za dużo. Może wywołać biegunkę, podrażnić przewód pokarmowy. Na pewno u dorosłych nie jest wskazany przy chorobach wrzodowych.
Czyli kiedy cynamon można?
Do trzeciego roku życia, ale w niedużych ilościach.
Odrobinkę.
Odrobinkę. Do ryżu.
Ryż
tak,
z jabłkami, z cynamonem.
Tak, owsianki, do ciasteczek. A później to tak naprawdę muszą uważać tylko osoby właśnie, tak jak mówię, z jakimś tam stanem zapalnym błony śluzowej, żołądka, jelit.
O soli staramy się zapominać, to znaczy jak najmniej tej soli.
No jak najmniej, ale też nie całkowicie, myślę, no bo w jakimś stopniu ona też jest nam potrzebna.
No właśnie, pojawiają się w sklepach również tych ekologicznych rozmaite rodzaje soli.
Tak, tak. Owszem, one są rzeczywiście lepsze od tradycyjnej soli kamiennej czy soli morskiej, ale jakby ten efekt, my go tak bezpośrednio nie odczujemy. One tam dostarczają nam jakichś minerałów, ale to by trzeba było zjeść dużo tego tak naprawdę, bo to jak porównamy 100 gram soli kamiennej i 100 gram soli himalajskiej na przykład, no to rzeczywiście tam jakieś różnice są. To może w dłuższej perspektywie jakoś tam na nasz organizm korzystnie wpłynie. Tak wspominaliśmy tutaj o tej wanilii. Jest coś takiego jak cukier waniliowy, z tym, że tam jest zawarta syntetyczna postać wanilii. To nie jest prawdziwa wanilia i ona tak na nas nie działa. Lepiej przygotować samemu taki cukier waniliowy w domu, wykorzystując po prostu cukier trzcinowy, nierafinowany i laskę wanilii, którą przecinamy wzdłuż na pół, wygrzebujemy te ziarenka, mieszamy z cukrem i po jakimś czasie ten aromat zaczyna się uwalniać. I to dopiero wtedy jest cukier waniliowy. A to, co tam jest w środku, czy w serkach waniliowych, w jakichś deserach, to najczęściej jest po prostu etylowanilina.
Pani Aniu, co to znaczy rafinowany, nierafinowany? Bo zawsze pani te określenia takie fachowe, naukowe, więc wyjaśnijmy.
No rafinowany tak to inaczej po prostu przetworzony. Przetworzony to taki, który będzie szybko nam podnosił też glukozę we krwi. Nierafinowany trochę wolniej. Oba mają też tyle samo kalorii.
Dobrze, to podsumowując. Trzy najważniejsze przyprawy w domu, gdzie są również dzieci i gdzie jest młodzież, które warto wykorzystać w kuchni.
Cynamon, wanilia, goździki.
A z tych
to
ostrzejszych?
To takie przyprawy, które dzieci na pewno zaakceptują.
A z tych ostrzejszych?
Według mnie taki tradycyjny pieprz, kurkuma właśnie, majeranek, lubczyk. To są takie podstawowe.
A ten lubczyk to mówiła pani zamiast czego?
Magii.
Zamiast magii. Dzieci też mogą wypróbować?
Tak, tak, jak najbardziej, zdecydowanie.
Pani Anna Czysz, bardzo pięknie pani dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku i zdrowego życzę w nowym roku.
Dziękuję, wzajemnie.
I mam nadzieję, że do usłyszenia w nowym roku w Radiowym Klubie Rodzica. Just put on my best pair of shoes because top and me because teacher he's the one that drill a tongue honey that's gone on. I just want to know what's wrong with me. Yeah.
suede the Rango jacket. Ball slang glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer star, but that's where my pops go. That's where my pops went. See my percentages are pinned to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I should not tie this tie to a metal log. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac black, baby. A comeback flat black paint on the Chevy.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W cyklu Tacy Sami dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PFRON w Toruniu, Aleksandra Gierej, powie, na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne w 2018 roku.
Przede wszystkim na kontynuację programów, przede wszystkim aktywny samorząd, który ma kilka obszarów. Myślę, że takim bardzo interesującym obszarem dla osób niepełnosprawnych jest obszar pomocy w opiece nad osobami zależnymi, a więc możliwość pokrycia kosztów przedszkola, żłobka. Myślę, że bardzo interesującym programem jest możliwość dofinansowania do protez, ale takich protez bardzo kosztownych na wysokim poziomie technicznym. Oraz myślę, że kontynuacja modułu drugiego, a więc dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym, także będzie nadal cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uruchomiony jest od zeszłego roku program wyrównywania różnic, trzecia jego edycja. I tutaj bardzo liczymy na współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi w ramach obszaru E, który pozwala sfinansować wkład własny samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Wiadomo, że będą dalsze konkursy dla organizacji pozarządowych, przecież w tym roku przeznaczonych było ponad 250 milionów na realizację projektów, które te organizacje realizują na rzecz osób niepełnosprawnych, na walkę z wykluczeniem, na ich integrację. Kilkanaście tysięcy osób objętych jest pomocą. Te 250 milionów dotyczy organizacji działających na terenie całego kraju. W naszym województwie jest to około 20 milionów. Dodatkowo myślę, że pracodawcy w naszym punkcie wsparcia będą mogli liczyć na pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. W roku ubiegłym i w bieżącym wiemy, że będzie tych osób korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń około 18 tysięcy.
Jakie dokumenty musi zebrać osoba niepełnosprawna, żeby starać się o takie dofinansowanie, o takie wsparcie?
Przede wszystkim osoby niepełnosprawne muszą posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dla dzieci do 16 roku życia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Jest to podstawowy dokument wymagany we wszystkich programach realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Po drugie, to wypełnić wniosek, który składany jest w powiatowych centrach pomocy rodzinie w przypadku aktywnego samorządu i tam dodatkowe warunki określa już samorząd.
Te dokumenty należy składać
w terminach, które są określone w programie. Już od początku roku można składać wnioski w przypadku programu modułu drugiego programu Aktywny Samorząd. W siedzibie powiatowych centrów pomocy rodzinie, no miejskich ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie w przypadku miast na prawach powiatu.
Jak dużym zainteresowaniem cieszą się te programy? To wsparcie, jak możemy ocenić na przestrzeni ostatnich lat?
Zainteresowanie jest ogromne. Ja może przytoczę, że w naszym województwie w roku 2016, bo 17 nie jest podsumowany, samorządy powiatowe na realizację aktywnego samorządu wykorzystały kwotę około 150 milionów złotych w całym kraju. Także w programie wyrównywania różnic między regionami zainteresowanie jest ogromne samorządów. Tutaj pomoc jest jakby pośrednia poprzez zadania realizowane przez samorządy. To są zadania likwidacji barier w placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy. To jest dofinansowanie do zakupu pojazdów, które przewożą osoby niepełnosprawne, również w określonych placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna stara się o wsparcie, otrzymuje dofinansowanie czy sprzęt potrzebny. Jak to przekłada się na życie i jaki jest cel tego wsparcia?
Przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu i usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych, szczególnie w tej kwestii zawodowej, bo program Aktywny Samorząd, wyposażając osoby niepełnosprawne w przyrządy, narzędzia umożliwiające im aktywizację zawodową i samodzielne funkcjonowanie. Proszę sobie wyobrazić, że w 2017 roku między styczniem a kwietniem przeprowadzone było badanie potrzeb osób niepełnosprawnych i na paręnaście obszarów osoby niepełnosprawne największy nacisk kładły właśnie na potrzeby w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego życia, na potrzeby związane z przyrządami, urządzeniami i technologią oraz na potrzeby związane z transportem i przemieszczaniem się. A więc myślę, że to badanie bardzo świeże pozwoli też funduszowi na taką lokalizację potrzeb i na opracowanie strategii działania takiej dłuższej, długofalowej. Z tych obszarów ciekawy obszar dotyczący integracji społecznej. I tutaj największy nacisk na takie potrzeby wykazywały środowiska z osobami upośledzonymi i chorymi psychicznie.
Tutaj mówimy o wsparciu materialnym, ale ważne jest to wsparcie psychiczne, ale też najbliższego otoczenia.
Wsparcie również samych osób niepełnosprawnych. Ale bardzo duże zadanie po stronie funduszu i całego społeczeństwa to jest zmiana postaw. To jest to, nad czym musimy pracować jeszcze przez, myślę, kolejne dekady, kolejne lata. To nie jest takie oczywiste w tej chwili i okazuje się, że te zmiany postaw dotyczą nie tylko środowiska, w którym żyjemy, ale najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, rodzin i najbliższych.
Więc jak powinna wyglądać ta praca, współpraca, codzienność z osobami niepełnosprawnymi?
No przede wszystkim wykluczyć nadopiekuńczość, traktować jako partnerów, wskazywać ścieżki i drogi, którymi można podążać, żeby je usamodzielniać i aktywizować, współpracować z organizacjami pozarządowymi, samorządami, organizacjami pracodawców i promować pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych poprzez pokazywanie ich potencjału i możliwości.
Za nami rok 2017. Możemy podsumować, co udało się zrobić, co Pani zauważyła na korzyść pracy PFRON-u, czy też środowiska organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nasza droga dotycząca promowania pozytywnego wizerunku pracy to też jest nasz sukces. W roku ubiegłym udało nam się zorganizować wystawę prac osób niepełnosprawnych w Centrum Sztuki Współczesnej. Możliwość oglądania eksponatów trwała przez 9 dni i cieszyła się dużym zainteresowaniem. To jest właśnie to pokazywanie, że talent osób niepełnosprawnych nie jest wcale inny niż talent osób pełnosprawnych. Kolejnym naszym sukcesem to jest zorganizowanie pod koniec roku gali ogólnopolskiej twórczości osób niepełnosprawnych, gdzie przy okazji wspaniałego koncertu piosenek zimowych pod dyrekcją Zbigniewa Górnego była prezentowana ogólnopolska wystawa twórczości osób niepełnosprawnych i były osoby niepełnosprawne były nagradzane na tym finale. To jest bardzo duże osiągnięcie.
Czego możemy życzyć w 2018?
W 2018 życzyć wytrwałości w dążeniu do tego, aby osoby niepełnosprawne traktowane były podmiotowo, aby ich potencjał był wykorzystywany maksymalnie i aby zarówno instytucje, jak i organizacje pozarządowe miały jak najwięcej możliwości działania.
Do życzeń przyłącza się Radio PIK. Michał Zaremba, do usłyszenia.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
I cyklem Tacy Sami kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Klubu Rodzica. Polecamy się na www.radiopik.pl w dziale audycje, a w przyszłym tygodniu Tomasz Kaźmierski. Bogumiła Wrysiło, dziękuję bardzo za uwagę. Hey, I'm gonna really be your mother. But that don't mean that I don't really love ya. And even though I married your father, it's not the only reason I'm here for ya. I think you're beautiful. I think you're perfect. I know how hard it gets, but I swear.